Myślałem wciąż o tym telefonie. Niekiedy z nadzieją, że może już nie zadzwoni, skoro tak chłodnej udzieliłem wtedy odpowiedzi. Lecz jeśli by zadzwonił, ponawiając zaproszenie, pojechać czy nie pojechać? Nawet gdy się goliłem, czy przyrządzałem sobie coś do jedzenia, albo pisałem spóźniony już artykuł, który miałem oddać miesiąc temu, nagle zaczynało mnie dręczyć pojechać, nie pojechać. A z drugiej strony narastała we mnie ciekawość, jaki ja ślad mogłem zostawić w tym mieście, do którego mnie zapraszano. Cóż, człowiek zawsze gdzieś jest, nie tu, to tam, czy gdziekolwiek. I wszędzie zostawia po sobie ślady, chociaż może nie wiedzieć o tym, a tym bardziej pamiętać. Gdy więc tak biłem się z myślami pojechać, nie pojechać, pamięć moja jakby zaczęła pękać w szwach i wyłoniło się z niej jakieś mieszkanie w jednopiętrowym bloku wbudowanym z kamienia, potem jakiś biały czterorodzinny dom, wieża ciśnień po drodze i znowu jakieś mieszkanie w samym końcu balkonu ciągnącego się przez całe piętro wzdłuż kilku mieszkań. I nieoczekiwanie wrócił do mnie ten sam lęk, przed którym uciekałem, chowając głowę w pierzynę, ilekroć wylewano rozżarzoną do białości szlakę po wytopie w hucie stali, a na niebie pojawiał się wielki rozbłysk niczym wybuchłej gwiazdy. Serce mi załomotało, że słyszałem je w całej tej puchatej pierzynie, chociaż akurat się goliłem i prawie całe życie mi odtamtąd upłynęło. I na nic się zdały uspokajające tłumaczenia ojca, matki, że to tylko szlakę wylewają po wytopie stali, a że noc już to i ta wielka łuna nad miastem, jakby świat się palił. Ale to nie świat. Gdyby świat, wyłyby syreny strażackie, a nie wyją, biłyby dzwony kościelne, a nie biją. Drżenie, jakie w sobie czułem, nie chciało mnie długo opuścić, nawet gdy już niebo ściemniało i nie mogłem nieraz do północy zasnąć. I może to był powód, że nabrałem niechęci do swojego dzieciństwa. A gdy mnie nieraz pamięć w to dzieciństwo przenosiła, nie byłem nigdy pewny, czy to moja pamięć. Zwłaszcza, że na każdą pamięć, jak wiadomo, składa się i pamięć innych. I niemożliwe jest odróżnić naszą własność od własności pożyczonej lub dziedziczonej. To też mam wątpliwość, czy pamięć może być gwarantem naszej tożsamości. Minął miesiąc i nie zadzwonił, potem jeszcze kilka dni. Byłem pewny, że już nie zadzwoni i nagle o tej samej porze, co wtedy, telefon. Najmocniej przepraszam pana profesora, ale przebywałem w szpitalu i właśnie dzisiaj dopiero wróciłem. Coś by tam pewnie jeszcze mówił, lecz przerwałem mu i nieoczekiwanie dla samego siebie powiedziałem: przyjadę. Zaproponował dzień, godzinę, zgodziłem się, nie zastanawiając się nawet, czy w tym dniu nie mam czegoś od dawna zaplanowanego. Polecił mi jego zdaniem najwygodniejszy autobus, tylko czy nie za wczesna to godzina dla mnie, ale zjadłbym bez pośpiechu obiad w hotelu, a potem mógłbym tę godzinę, dwie wypocząć przed spotkaniem. Czy wolałbym późniejszy? Nie, tym wcześniejszym przyjadę. Wysiadłszy na dworcu, rozejrzałem się dookoła, lecz nic nie wydało mi się znajome. Zaraz podeszło do mnie kilka osób. Przedstawili się jako zarząd kółka miłośników historii w pełnym składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik, trzech mężczyzn i młoda, ładna dziewczyna. Wręczyli mi kwiaty. Witamy, witamy pana profesora i dziękujemy, że przyjął pan nasze zaproszenie. Czy podróż była męcząca? Prosimy o taksówki. Zawieziemy teraz pana profesora do hotelu. Obiad już tam czeka. Przepraszamy, że nie będziemy przy obiedzie towarzyszyć panu profesorowi, lecz jedliśmy już w domach. Do taksówki wsiedli ze mną przewodniczący i młodziutka sekretarz. Jak się okazało, skończyła niedawno archeologię i pracowała przy wykopaliskach prowadzonych w pobliżu. Royal! Stuknął taksówkarza w plecy. I niech pan pojedzie dolną. Coś pokażemy po drodze panu profesorowi. to trzeba sporo nadrobić, bo objazd jest. Niech pan nadrobi. Czułem się zmęczony podróżą i niechętny byłem zwiedzaniu czegokolwiek. Tym bardziej, że czekało mnie wieczorem to spotkanie, a wciąż jeszcze się wahałem, z jakim tematem wystąpić. Może się pan na chwilę zatrzymać przed tą parterową ruderą? Zwrócił się przewodniczący kółka do taksówkarza, gdyśmy znaleźli się na jakiejś wąskiej uliczce, przy której wszystkie domy były parterowe, niektóre chylące się już ze starości, a uliczka brukowana kocimi łbami. Zakaz jest, odparł taksówkarz. Na chwileczkę. To muszę zapalić światło awaryjne i podnieść maskę, że mi nawala coś w silniku. Tak zrobił, wyszedł, podniósł maskę. My na szczęście nie musieliśmy wysiadać. Przewodniczący, pokazując przez szybę ową parterową ruderę, powiedział: w tej ruderze, no nie była wtedy ruderą, przyzwoicie wyglądała, mieścił się zakład fotograficzny, jeden z dwóch w naszym mieście. Ten miał jednak większe powodzenie. Tamten zresztą spalił się w czasie wojny. Kiedy właściciel zmarł, miasto zaopiekowało się jego spuścizną. Zgromadzono zdjęcia, klisze, nawet te z dawniejszych lat, szklane. Wywołano, porobiono nowe zdjęcia, utworzono archiwum. A fotografował wszystkie uroczystości państwowe, kościelne, jakie się w mieście odbywały, co ważniejsze wydarzenia, pochody przed wojną, tuż po wojnie, wszystkie uroczyste posiedzenia, zjazdy, kolejne władze, księży, ale też zwykłych ludzi na ulicach, spacerach, w parkach, na ławeczkach, nad jeziorem. Pojedziemy tam może jutro. Być u nas i nie odwiedzić jeziora, nad którym całe miasto w dni świąteczne odpoczywa od wiosny do jesieni. Skóra mi ścierpła z przerażenia, co tu oni będą ze mną wyprawiać. Wynikałoby ze słów przewodniczącego, że mają już opracowany plan mojego pobytu. Szkoda, że gdy wtedy do mnie zadzwonił, nie zastrzegłem się, że na drugi dzień po spotkaniu wyjeżdżam. Teraz już za późno. A może by jednak spróbować to powiedzieć, tylko że sprawię im na pewno przykrość. Może nawet okaże się niewdzięczny. A przecież tyle starań, zabiegów, wysiłków włożyli, żeby mnie mogli godnie przyjąć. Przewodniczący tymczasem ciągnął dalej. Kilka lat temu otwarto wystawę jego spuścizny, cztery wielkie sale. Przyszły tłumy. Niektórzy odnajdywali na tych zdjęciach swoich pradziadków, dziadków, rodziców, znajomych, sąsiadów, swoje śluby, chrzty, komunie. Co prawda niewiele było takich osób, które by sięgały tak daleko pamięcią. Miasto się zmieniło. Przybyły nowe pokolenia, a stare odeszły. Jedni wyjechali, inni przyjechali, osiedlili się. Normalna kolej rzeczy. Jednak moim zdaniem co innego się stało. Pamięć jest w odwrocie, że tak powiem. Dam panu profesorowi przykład. Po tej wystawie nasze kółko zrobiło spotkanie na temat pamięci i ktoś z młodych w czasie dyskusji powiedział, że warunkiem wolności jest pozbycie się pamięci, a oni chcą być wolni, co gwarantują im prawa człowieka. Wyobraża pan sobie? Pamięć ogranicza ich wolność. Nie do pojęcia. A wracając do tej wystawy, szczególne wrażenie zrobiły zdjęcia tych, o których nic nie było wiadomo, kim byli. Tyle postaci, twarzy, uśmiechów, zdziwień, smutków. A kim byli? Dzieci, dziewczynki, chłopcy, kawalerowie, panny, pogarbieni, posiwiali, łysi mężczyźni, zgrzybiałe staruszki. A kim byli? Przedwojenni Żydzi przed swoimi sklepikami, niektórzy w jarmułkach, w hałatach, z pejsami. Kim byli? Bo przecież byli. Nie wymarzy się ich z pamięci. Nie wolno. Przynajmniej pamięć musi ich zachować. Nawet żebraków pod kościołem fotografował. Powiem panu, że kiedy oglądałem ten bezimienny ludzki zbiór, pomyślałem w pewnej chwili, czyżby świat już umarł? Nie śmiałem mu przerywać, a taksówkarz nie poganiał nas, wciąż grzebiąc pod maską. Pomyślałem jednak dobrze, że przyjechałem choćby dla niego, bo skoro są jeszcze tacy ludzie, to znaczy, że świat nie umarł. I nawet nie obeszło mnie szczególnie, gdy powiedział, że największe zaciekawienie zwiedzających wzbudził cykl zdjęć poświęconych hucie, a właściwie wylewaniu szlaki po wytopie stali. Ach, jakież to piękne! wpadła w zachwyt młodziutka sekretarz Kółka. Te łuny, te pożary. Z przeszłości liczy się tylko piękno. Ono jedynie jest trwałe. Dla piękna warto żyć. Jeśli czas nam pozwoli, odwiedźmy ich hutę, przerwał jej zachwycony. Od dawna nieczynna, jest nadal w doskonałym stanie. Można by od jutra znów zacząć wytapiać stal. Pracowałem wiele lat w hucie na stanowisku kierownika działu ekonomicznego, dopóki nie odszedłem na rentę ze względu na astmę. I w tej samej chwili dopiero usłyszałem rzężenie jego płuc, myśląc dotąd, że jego ochrypły głos spowodowany jest nadmiarem słów, który mnie zasypywał, odkąd wsiedliśmy o taksówki. Ale właściwie do czego innego zmierzam? O czym chciałem panu profesorowi powiedzieć w związku z tym zakładem fotograficznym? Może jednak potem. Teraz pan profesor zmęczony po podróży. Nie wytrzymał jednak i nim dotarliśmy do hotelu, który znajdował się na obrzeżu miasta, po drugiej jego stronie, już w lesie, powiedział w pewnej chwili: znaleźliśmy w tych zbiorach fotografii i pańskie zdjęcie. Żachnąłem się. To niemożliwe. Strach mnie ścisnął za gardło. Jakie? Z pierwszej klasy szkoły powszechnej. Chodził pan do prywatnej szkoły, prawda? Nosiła imię Jana Kochanowskiego. Mieściła się niedaleko wieży Ciśnień, a wieża Ciśnień wciąż stoi. Zabytek już. Niewiele mamy zabytków. Gdyby tak było, to byłem przecież dzieckiem, a człowiek z latami zmienia się nie do poznania. O, nie na tyle, żeby nie dało się go poznać. Z każdej twarzy, niezależnie od wieku, gdy się głębiej w nią wpatrzyć, spogląda na nas dziecko. Wyjęliśmy najpierw pańską twarz ze zbiorowego zdjęcia całej tej pierwszej klasy, a kiedy powiększyliśmy ją do rozmiarów portretu, nie mieliśmy już żadnych wątpliwości. Poczułem się bezradny. Zdałem sobie sprawę, że żaden opór nic tu nie pomoże, więc poddać się biernie? Czasem to jedyna rada, gdyż daremny opór jeszcze dotkliwiej pogłębia naszą bezradność. Stoi pan w pierwszym rzędzie. Musiał się pan zatem dobrze uczyć. Wyróżniających się uczniów zawsze ustawiano w pierwszych rzędach. Pokażemy panu. Pozna się pan od pierwszego wejrzenia. Ma pan białą koszulkę, pod kołnierzykiem zawiązaną w kokardę wstążeczkę. Musiało to być z okazji jakiegoś państwowego święta. Szare spodenki do kolan, na nóżkach białe podkolanówki, sandałki, włosy krótko ostrzyżone z grzywką nad czołem. Oprawiliśmy w ramki, podpisaliśmy, że to pan profesor w dzieciństwie. Niestety tej szkoły już nie ma, ale dość tu jeszcze miejsc związanych z panem profesorem. Gdyśmy wreszcie dotarli do hotelu, byłem tak zmęczony, że zaraz po obiedzie uciąłem sobie drzemkę. Poprosiłem tylko w recepcji, żeby mnie zbudzono na godzinę przed spotkaniem. Zawieziono mnie znów taksówką do Domu Kultury, gdzie miało siedzibę Kółko Miłośników Historii, niewielki pokoik z biurkiem, telefonem i kilkoma krzesłami. Spotkanie miało się odbyć nie tutaj, lecz w sali przeznaczonej na liczniejsze zebrania, konferencje, imprezy. Gdy wchodziłem do budynku, zrobiono mi kilka zdjęć, a w holu miejscowe radio poprosiło mnie o odpowiedź na pytanie, jak się odnajduję w tym mieście po tylu latach. Odpowiedziałem, że jeszcze się nie odnajduję. Gorzej było z miejscową gazetą, gdyż pytanie wręcz narzucało odpowiedź niczym podejrzanemu o przyznanie się do winy. Co pamiętam ze spędzonego w tym mieście dzieciństwa? Odpowiedziałem, lekko poirytowany, że to państwo, mam nadzieję, mi przypomną. Jak to? Wręcz obruszył się. Proszę pana, nie mam teraz czasu, żeby sobie przypominać. I spojrzałem na zegarek. Pan wybaczy. Zdałem sobie sprawę, że coś dziwnego zaczyna się tu dziać wokół mnie. Jakkolwiek już to zdjęcie, o którym mówił przewodniczący Kółka w taksówce, powinno mi dać do myślenia. Czy oni nie biorą mnie za kogo innego niż jestem? Bo jakiż może być związek dzieciństwa ze starością? Trzeba by przeprowadzić śledztwo, aby udowodnić, że ten z pierwszej klasy szkoły powszechnej i ten, który przyjechał na spotkanie... to ta sama osoba.